W zbliżeniach witam bardzo serdecznie Katarzynę Bondę.
Dzień dobry, witaj Licjo.
Tak, i znowu wspaniała książka. Mnie się szczególnie podobała, bo masę w niej poczucia humoru, chociaż oczywiście temat jak zwykle prawdziwy i wstrząsający, ale chciałam tylko zapytać o to poczucie humoru, bo jednak Billy Summers, moja ulubiona książka, ulubiona, chyba najdowcipniejsza książka Stephena Kinga, to ty tu, że tak powiem, lecisz tym. Powiedz, bo ja wiem, że to zwykle czynisz ze swoich ważnych inspektorów śledczych oraz detektywów osoby bardzo błyskotliwe, ale tutaj to naprawdę chyba chciałaś być dowcipna, tak, w kontrapunkcie do treści.
Tak, chyba to dokładnie o to chodziło, bo temat jest ciężki i mroczny i zawsze staram się, żeby czytelnik miał rozrywkę, żeby miał, mimo iż to jest trudna materia, bardzo ważna materia, bo rzecz dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży właściwie, może powiem tak ogólnie, żeby nie spoilerować, czyli materia, która po prostu jest bardzo szeroka i myślę, że mocno zabagniona. I to jest tło tej opowieści. W związku z tym nie chciałam jeszcze doładowywać czytelnikowi dodatkowych elementów mroku i jakby te elementy, bardzo dziękuję, że to zauważyłaś i że to działa. To jest dla mnie wielka przyjemność. Mam nadzieję, że rozbiją trochę tą przestrzeń ciemności i sprawią, że czytelnikowi będzie się to łatwiej przyswajać.
A powiedz, komu dedykujesz tę książkę? Bo tam jest szereg imion, postaci, które rozumiem wpłynęły albo w ogóle były najważniejszym punktem startowym do napisania książki o tej tematyce, czyli ośrodku psychiatrycznym dla dzieci, czy też kliniki, który jest jednym z wielu, gdzie dochodzi do strasznego traktowania tych dzieci. I właściwie tutaj z jednej strony poruszasz okropny temat i co w ogóle służba zdrowia z tym i co w ogóle, jakie fundusze, jakieś 6 zł dziennie na jedzenie. Tak generalnie to jest wszystko ponure i przykre. A z drugiej strony wydobywasz te punkty jasności i humoru. Czyli komu dedykowałaś? Co to za postaci?
Znaczy, ja prawdopodobnie bym nigdy nie wzięła na warsztat takiej historii, czyli może powiem, bo to jest na plecach okładki, Jakub Sobieski dostaje zlecenie zbadania sprawy, a właściwie udowodnienia niewinności dziewczynki, która trafiła do szpitala psychiatrycznego na leczenie i tam doszło do zbrodni i ona jest oskarżona o tą zbrodnię. Jakby to jest jego zadanie. I ja prawdopodobnie bym w ogóle tego tematu nie wzięła na warsztat, gdyby moi przyjaciele, moi bardzo bliscy ludzie nie opowiedzieli mi po prostu swojej własnej historii, jakie mają problemy ze swoją córką, która jest dorastającą dziewczyną, którzy są wspaniałą rodziną, kochającą i muszę powiedzieć, że to, co oni mówili, jak oni się borykają z tymi wszystkimi trudnościami w związku z kryzysem, z leczeniem, z próbami samobójczymi, z wszystkimi elementami, które dla mnie były absolutnie totalną tajemnicą. Wtedy zrozumiałam, że ludzie ukrywają to. Są w takich przestrzeniach, w takich bańkach, w takich przestrzeniach tabu, gdzie po prostu wstydzą się o tym powiedzieć nawet najbliższym, bo to będzie źle odbierane, bo to będzie źle traktowane. Od razu ktoś przypina etykietki, że szpital psychiatryczny to, powiem to, wariaci, a to nie jest tak. Jakby stan psychiatrii dziecięcej w Polsce, myślę, że telewizja, media, prasa donoszą nieustannie o tym, jak to wygląda. Dla mnie to było wstrząsające, że się ponad 200 dni czeka na wizytę u psychiatry, żeby się skonsultować. Nie ma miejsc w szpitalach, jeżeli już naprawdę jest bardzo poważny problem, a jakby ustawowo młody człowiek musi trafić do szpitala w momencie, kiedy dokonał próby samobójczej. Jest nagminne, że rodzice jakby ukrywają to, że była próba samobójcza, ponieważ musisz zawiadomić policję, przyjeżdża karetka i oni automatycznie zawiadamiają organy ścigania. Jesteś pod lupą.
To się za bardzo nie zmieniło od czasów, kiedy na wsi chowano dzieci w chlewach albo w komórkach, prawda? Reglowano drzwi, bo głupi. inny.
Dokładnie.
Chodzi o to, że kulawy.
Ale w dzisiejszych czasach, jeżeli to się dzieje w dzisiejszych czasach, dla mnie to było tak wstrząsające, że po prostu zaczęłam rozmawiać z moimi przyjaciółmi, czyli z Kasią i Markiem, którym zadedykowałam tą książkę. Oni zaczęli mi opowiadać. Wiesz, to było tak, że na początku trochę był taki opór i bali się, w jaki sposób ja zareaguję. Ten wstyd występował, ale potem czułam, że dla nich to jest taki rodzaj katarzys, taki rodzaj oczyszczenia, że oni w końcu mogą komuś o tym powiedzieć, po prostu nawet powiedzieć. Nie tyle, nie oczekiwali, że będą zrozumieni. Oni po prostu w końcu mogli się tym z kimś podzielić. Bo tak naprawdę...
Specjaliści, tak? Specjaliści, którzy opowiadali ci twoje historie. Bo jednak na początku było jakieś źródło, jakieś ziarno.
Zaczęłam od...
Nagle coś przeczytałaś, ty zawsze masz bardzo bogatą dokumentację.
Zaczęłam od rozmów z rodzicami dzieci w kryzysie, ponieważ okazuje się, że to jest bardzo poważny problem, szeroki i wcale nie jest jakoś, bym powiedziała, na boku schowany, tylko jak się rozejrzysz, to okazuje się, że tych problemów ludzie mają więcej, wobec czego znalazłam bardzo wiele dzieciaków, które są w kryzysie i których rodzice regularnie muszą umieszczać w takich placówkach. Zaczęłam rozmawiać z moją córką, która będzie miała w styczniu 18 lat. Okazało się, że ona ma koleżanki, które bywają w szpitalach na leczeniu. Te dziewczynki zaczęły ze mną rozmawiać szczerze, to było wzruszające. A potem oczywiście poszłam do ekspertów i zaczęłam rozmawiać z różnego rodzaju terapeutami, z psychiatrami, z ludźmi, którzy jakby też angażują się w taką, bym powiedziała, politykę, żeby coś zmienić, bo im najbardziej zależy na tym, żeby powstało wreszcie pogotowie psychiatryczne, czyli żeby nie było takiej sytuacji jak teraz, że albo rodzina sobie radzi sama, a na drugim biegunie masz od razu szpital, gdzie zamykają twoje dziecko i ono dopóki nie zostanie przez lekarzy określone, że już możesz bezpiecznie wyjść, albo postawiona zostanie diagnoza, no to po prostu jest kompletnie odizolowane i jakby nie ma tego pośredniego środka.
Muszę ci powiedzieć, że to jest nie do wiary. To w jaki sposób napisałaś tę scenę, kiedy Jan III Sobieski przyszedł tam, czyli detektyw, i chciał się po prostu dostać do wnętrza tego ośrodka. I natrafił na, nie wiem, system więzienny, ale jeszcze gorszy. Prawda? Ten pierwszy stopień, ta woźna, tego nie wolno, tu wyciągają, tu chowają. Ja nie wiedziałam, że tak jest, pomimo, że bardzo się też interesuję tą tematyką. No i zaimponowałaś mi też znajomością diagnoz tego systemu w ogóle, który jednak jakiś jest.
Znaczy placówka, w której dochodzi do zbrodni, w której rozgrywa się akcja i którą Jakub Sobieski musi zbadać, jest wymyślona. Ja stworzyłam szpital w Kocwinie, nie ma nawet takiej miejscowości.
Ale nazwałaś go adekwatnie, bo już z nazwiskami to tam idziesz szeroko.
Znaczy zrobiłam to świadomie, żeby nie ukrzywdzić żadnej placówki, bo są oczywiście placówki, które są wspaniałe, gdzie ludzie robią świetną robotę. Byłam niedawno w Bydgoszczy, mówiono mi, że tam u nich jest naprawdę bardzo dobry szpital. Natomiast oni mają oczywiście też ten problem, że mają ograniczoną ilość miejsc i są przepełnieni. I że z tego powodu choćby, jest taka scena, nie wiem, czy myślę, że mogę to powiedzieć, gdzie jedna z bohaterek ma córkę po próbie samobójczej i jedzie z Chojnic i przyjeżdża do Kocwina pod Krakowem. Wyobrażamy sobie, jak daleko to jest. I oni odwiedzają po kolei kolejne szpitale, najpierw na Pomorzu, potem w centralnej Polsce, aż dojeżdżają na południe, bo nikt nie chce ich przyjąć. I to jest realne. Większość problemów, które ja opisuję...
Przypadek, że się tnie codziennie. Dlaczego jej nikt nie chce przyjąć? Bo jest za zdrowa? Mówię o tym przypadku.
Znaczy, większość tych problemów, które ja opisuję, to dlaczego są zachowane takie środki ostrożności, że Jakub praktycznie nie może wejść do szpitala, że pielęgniarka, która go przyjmuje, go przeszukuje jeszcze bardziej dokładnie, aniżeli gdy wchodził do więzienia na oddział dla niebezpiecznych, z tego względu, że mają oczywiście za małą kadrę, nie są w stanie jakby zapanować nad młodzieżą, która Po pierwsze, nie ma w ogóle zapewnionych żadnych zajęć, ani nie ma żadnych spotkań z terapeutami, już konsultacji psychiatrycznych i wszystkich innych działań.
Jest brudno i śmierdzi i nikt tam nie sprzątał od 10 lat. Jest przepełnione wszystko, prawda? Nie ma w ogóle wystarczająco miejsca dla tych dzieci, a to są przecież najwrażliwsze istoty na świecie. Jak do tego mogło dojść w państwie?
Tak.
W państwie prawa.
Znaczy, to jest takie pytanie, które ja zadaję też w książce, ponieważ mi się to nie mieści w głowie, że tak to wygląda. Wiesz co, dla mnie to były traumatyczne rozmowy, kiedy rozmawiałam z rodzicami dzieci w kryzysie. To, co oni mówili, to po prostu dla mnie to było niewyobrażalne. To jest niemożliwe, żeby w dzisiejszych czasach tak to wyglądało. Handel żyletkami na oddziale, ściany popisane krwią, dzieci leżące na materacach, bo nie ma łóżek, dzieci przypinane pasami, ponieważ nie są w stanie...
W izolatkach, w kaftanach.
Małe dzieci razem z praktycznie młodymi dorosłymi i to po prostu jest taki opis, który... No, my wszyscy na pewno oglądaliśmy Lot nad kukułczym gniazdem.
Tak, to jest takie
prawda? Jakby...
Sketch 22. Tak.
Ale to są wszystko historie fabularne, które po prostu mają na celu przedstawienie jakiejś metafory. I ja mam nadzieję, że ta książka, powiem ci szczerze, wstrząśnie ludźmi i absolutnie ludzie zaczną dyskutować i coś się zmieni. I myślę, że naprawdę my mamy na to wpływ, bo to nie jest wcale tak, że to nie dotyczy tylko ludzi, którzy mają dzieci w kryzysie, ponieważ to nie jest wcale tak, że to są osoby, które... Każde dziecko może mieć kryzys, każde dziecko może mieć załamanie i moim zdaniem temat tutaj jest też tak poważny, że te dzieciaki jakby nie są w stanie sprostać oczekiwaniom dorosłych.
Ale też wiesz oczywiście, że na świecie jest taka tendencja, czy nawet w krajach skandynawskich, w których wszystko jest takie cudowne, ułożone i takie prawidłowe, że tych samobójstw dzieci i młodzieży jest coraz więcej, a nie coraz mniej. Więc ta skala będzie się powiększała tego problemu. Powinno być dużo więcej takich ośrodków psychiatrycznych i powinien być zmieniony w ogóle system dopuszczania czy też wpuszczania raczej do ośrodka i jakichś przymusów bezsensownych, które istnieją. Jak to zapada wyrok, że to co tam stwierdzono u bohaterki, no, że się tnie, więc jest psychicznie chora. Ale nikt nie zbadał, dlaczego się to dziecko tnie. Dopiero później to odwijasz ten cały problem. I oczywiście kończy się nie, że dziecko to zaczęło, tylko zupełnie ktoś inny.
No to jest prawda, jakby stąd też tytuł tej książki, czyli W głąb. Im bardziej Jakub Sobieski wkracza w tą przestrzeń, na początku sprawa wydaje się trywialna właściwie, czyli nic nie wskazuje na to, żeby ta dziewczynka dokonała tej zbrodni. Są właściwie dowody i on ma je tylko i wyłącznie znaleźć, żeby zabezpieczyć, że ona jest niewinna, ale im bardziej wchodzi w tą przestrzeń, to się okazuje, że tych problemów jest coraz więcej. To, o czym mówisz, myślę, że jest jednym z elementów tego całego problemu, bo pojawia się też taki, myślę, że bardzo ważny element, jak kwestia świadomości i tolerancja wszystkich nas, dorosłych, na to, co, jak to powinno wyglądać. Ja nie rozumiem, dlaczego jest naturalne, że złamiesz nogę, to idziesz na izbę przyjęć, masz jakąś ranę, jedziesz na izbę przyjęć, a jeżeli dziecko jest w kryzysie i czasem potrzebuje tylko się wygadać, czasem potrzebuje tylko fachowej pomocy, żeby zawrócić go z tej ścieżki, bym powiedziała, ucieczkowej.
Rodzice nie mają pieniędzy na psychoterapię, która kosztuje bardzo dużo i nie ma takich ośrodków państwowych. Może są, ale też się tam bardzo trudno dostać i to tak w kółko wraca do tego samego punktu.
A im bardziej zostawisz takie dziecko, tym tych problemów jest więcej, narasta. Źle zdiagnozowane dzieci są nagminnie szpikowane medykamentami zamiast prowadzić terapię. W ogóle terapie powinny być rodzinne. Czyli jakby jeżeli jest dziecko w kryzysie, to tak naprawdę to nie jest tylko jego problem. To nie jest tak, że to dziecko jest problemem dla tych rodziców, ale jakby cała jednostka społeczna jest zaburzona, wobec czego nimi wszystkimi trzeba się zająć. Jak są inne dzieci, no to na nich to też promieniuje, na tych rodziców i tak dalej. I nie jest tak, że dotyczy ten problem tylko rodzin, które są jakoś zaburzone czy patologiczne, czy które mają ogólnie takie problemy widoczne na pierwszy rzut oka. Bardzo często to są ludzie dobrze sytuowani, wykształceni, inteligentni.
I tym bardziej chcą to ukryć.
im jest trudniej jakby to ujawnić, tak? I
to jednak dalej panuje taka bigoteria, takie średniowiecze, prawda? Tutaj akurat bohaterka jeszcze jest transpłciowa.
Tak.
Ta dziewczynka, czyli ojciec to mówi na nią jako na chłopca, nie, jako dziewczynka, Róża, a już ona o sobie zupełnie inaczej. I też ten problem, przedstawiłaś go bardzo, bardzo szeroko, ale też z poczuciem lekkim humoru. Bo ty coś takiego masz w tej książce, że piszesz o tych tragicznych sprawach, takich nierozwiązywalnych i nagle dajesz takie nazwisko, nagle dajesz taką nazwę ośrodka albo taką postać na przykład ze świata LGBT. No to akurat wypisałam sobie Anita Brel, tak? Prawie jak
Jacques
Brel. To jest naprawdę świetny opis.
To jest postać, która jest inspirowana prawdziwą osobą. Jakby rzeczywiście poznałam nazwisko jest, użyczyła nazwiska z kolei na moja przyjaciółka z Krakowa, przewodniczka, która jest wspaniałą osobą, która pokazywała mi dla odmiany Kraków. Natomiast Anita jest też taką postacią, chciałam przez nią przekuć, jakby tak jak mówisz, trochę rozświetlić i trochę tak jakby złagodzić tą przestrzeń, żebyśmy nie traktowali tej przestrzeni jakby takiego podziału płciowego tak totalnie na poważnie, tylko żeby troszeczkę lżej. I staram się tak nie zaspoilerować, nie powiedzieć dokładnie, kim jest dokładnie ta postać, żeby czytelnik nie spalić mu przyjemności. Podobnie jak hostel dla wykluczonych Horus, on też istniał. Też było takie miejsce. Było miejsce, gdzie mogli znaleźć pomoc transseksualiści, różnego rodzaju osoby wykluczone, bezdomni, którzy właśnie z przyczyn spowodowanych tym, że rodzice wyrzucili z domu tą osobę, ponieważ odkryli, że jest na przykład homoseksualistą, tak? Jakby i to moim zdaniem, to paradoksalnie to się łączy. Mam nadzieję, że nie zaspoilerowałam za bardzo. Natomiast to się absolutnie łączy. Tak naprawdę jeszcze jest jeden temat, który tutaj się łączy z psychiatrią, ze stanem psychiatrii dziecięcej w tym kraju, plus dysforią płciową, bądź różnymi, bym powiedziała, podziałami płciowymi. To jeszcze są narkotyki, ponieważ większość dzieciaków, które nie otrzymują pomocy psychiatrycznej, które nie dostają właściwej terapii, nie trafiają do placówek tak, jak powinny trafiać, co robią? Uciekają w różnego rodzaju środki psychotropowe i narkotyki.
Żeby jak najdalej
tak,
odejść
jakby
tego,
i to,
z tej rzeczywistości.
I tego ci też nikt nie powie wprost, bo nikt nie chce wziąć za to odpowiedzialności, ale tak naprawdę, kiedy robiłam dokumentację do tej książki, to było dla mnie najbardziej wstrząsające, że w gruncie rzeczy oni absolutnie, jak już znasz cały kontekst, to zaczynasz rozumieć, dlaczego tak jest, ponieważ oni nie są w stanie inaczej sobie poradzić. I z tego wynikają kolejne pączkujące problemy. Znowu wracamy do tytułu W głąb. I myślę, że jeżeli my, tak jak powiedziałaś, tych samobójstw będzie coraz więcej, problemów będzie coraz więcej, ta rzeczywistość, w której my funkcjonujemy, należy się na to przygotować i moim zdaniem dostosować, i to jest priorytet, bo to będzie jakby narastało. Jeżeli my tego nie ogarniemy, jakby nie przyjrzymy się temu i nie zaczniemy traktować bardzo poważnie pomocy psychologicznej, terapii czy psychiatrycznej, to myślę, że to następne pokolenie, to, które teraz obserwujemy, one są na razie bardzo młodzi, są dziećmi albo są młodymi dorosłymi, to będą te problemy coraz większe. Na szczęście jest bardzo dużo świadomych osób, walecznych osób.
Właśnie od tych zaczynam, bo dziękujesz im. Pojawiają się też postaci takie jak ksiądz. Bo to jest z jednej strony...
Cieszę się, że o tym powiesz, tak.
W każdym z tych środowisk, prawda, binarnych, niebinarnych, znajdujesz postaci sympatyczne, śmiesznawe, śmiejące się z siebie. To jest w sumie świat normalny. My z tego robimy świat nienormalny. Tylko dlatego, że ta dziewczynka, czy też chłopiec, Róża, że ona nie wiadomo jeszcze w jakim kierunku, jakiej płci chce pójść, ale wiadomo, że jest w drodze, tak? No to u jednych, znaczy w Polsce niestety, na pewno ta historia spotkała się z oburzeniem jednak, że dalej to jest to oburzenie święte. Jak byś to oceniła, skalę tego problemu?
Znaczy, odniosę się do tego prawdziwego bohatera, bo ksiądz Paweł Czopar, który istnieje naprawdę, w książce nosi mi nazwisko Aleksander Jan Żmudziński, który jest nazywany dobrym aniołem. I on faktycznie jest taki ksiądz bydgoszczy, który odwiedza oddziały psychiatryczne i oddziały też onkologiczne. I wspiera tą młodzież. I on wie często więcej o nich samych i jakby on, dzieciaki mu ufają, dziewczyny, bo głównie w szpitalach psychiatrycznych to pewnie, ty na pewno to wiesz, ale w większości to są dziewczyny. Dziewczyny z urodzenia, ponieważ jakby ich binarność jest czasem dyskusyjna, jakby ta dysforia płciowa jest bardzo częsta. Niektórzy psychiatrzy uważają, że to jest rodzaj mody i że i nie używają w szpitalu.
I że się popisują połykaniem żyletek.
I że to jest tylko walka o uwagę. Ja zostawiam to, jakby czytelnik myślę, że będzie mógł sobie wyrobić zdanie, kiedy już pozna cały ten świat. Natomiast ksiądz zyskał przydomek Dobry Anioł nie dlatego, że sam sobie tak nadał, czy lekarze mu nadali taki przydomek, tylko dzieci, którym on pomaga, no po prostu nazywają go tak, ponieważ jest czasem jedyną osobą, której oni mogą się zwierzyć. Nie zwierzają się rodzicom, bo rodzice są już jakby po tej drugiej stronie. Dzieci wiedzą, że są problemem dla tych rodziców, wobec czego już nie ma takiego poziomu otwarcia. Lekarzom, pielęgniarkom, sanitariuszom i całej obsłudze terapeutycznej często przez miesiąc bywa dziecko w szpitalu i jakby nie doświadcza nawet jednego spotkania, ponieważ tak długa jest kolejka. Wobec czego zostaje im tylko, wyobraź sobie, ksiądz. I ten ksiądz, on nie przychodzi tam, żeby nawracać, albo żeby opowiadać o Bogu, czy czytać Biblię, czy odmawiać różaniec, tylko przychodzi, żeby słuchać. I na pierwszy rzut to wystarczy, żeby mogły te dzieci powiedzieć, żeby... I on nawet nie zadaje pytań. Zresztą Jakub rozmawia z nim. Oni dokonują wspólnie razem z tym bohaterem pewnego fortelu. Nie powiem jakiego, ale to też jest... Mam nadzieję takie pokazanie, że w gruncie rzeczy to on, ten bohater, ten ksiądz wie więcej o tej całej placówce, aniżeli lekarze czy wszystkie osoby, które funkcjonują w tym rytuale i w takiej, bym powiedziała, hierarchii. I on rozumie to, że to jest o wiele ważniejsze dla tych dzieciaków, aniżeli trwanie przy tej strukturze. Jest jeszcze Forum Porcelanowe Aniołki, które istniało naprawdę. Także ta książka składa się z bardzo wielu elementów, które są prawdziwe.
Ale jest też moja ulubienica Anita Brel, która tę pracę wykonuje akurat w tym przypadku pro bono. Tak. I prawdopodobnie to nie jest pierwszy taki przypadek. Ja tylko chcę tam jednak twoje poczucie humoru tutaj jakoś. Ona o sobie mówi tak. Zresztą opis jej wyglądu przez Jakuba Zubickiego jest też fantastyczny. Karierę zrobiłam jako Anita, choć wszyscy mówią mi Artur. Krótko. Tak. I mówi, w sądzie dla dobra sprawy wkładam spódnicę.
No to wszystko, akurat to są cytaty właściwie.
No właśnie, nie, no, daję przykład, że robisz te zdania coraz krótsze i to zestawienie jest naprawdę dobre, łącznie z tymi nazwiskami. Nie zbaczając, bo wrócimy do tego tematu, ale powiedz mi, czy policjanci zawsze są jacyś tacy głupi? Jak ta pani Kozioł, tak się nazywała?
Znaczy,
bo jednak to straszne, czy... Nie przesadzasz, nie przerysowujesz.
Znaczy, myślę, że jest mnóstwo policjantów, którzy są mega łebscy. Akurat ta pani nie wykazała się za bardzo, nie tyle inteligencją, co ona po prostu jest konformistką. I dzięki tego...
Znaczy, przez to może zginąć dziecko, tak?
Z perspektywy takiej funkcjonariuszki sprawa od początku jest zamknięta. Jakby nie chcę spalać jakby struktury opowieści. Natomiast w momencie, kiedy akcja zaczyna się w zakładzie, w szpitalu psychiatrycznym, właściwie w zakładzie zamkniętym, gdzie jakby jest totalnie ograniczone grono podejrzanych. Prokurator jej nakazuje, że mamy to szybko zamknąć. I myślę, że ona nie tyle nie rozumie, bo przychodzi taki moment olśnienia rzeczywiście w późniejszej...
Ale to po długim czasie jednak, po długim czasie.
Natomiast no niestety myślę, że wszyscy tego doświadczamy i to nie tylko w policji, ale też w każdym zakładzie pracy zawsze są takie osoby, które chciałyby jak najmniej się narobić i chciałyby, żeby było jak najmniej problemów. I to jest no niestety tego rodzaju postać. Ja mam nadzieję, że takich funkcjonariuszy, którzy pilnują naszego bezpieczeństwa, będzie jak najmniej i jest jak najmniej, ale śledztwa, które są niewykryte albo śledztwa, które zostały odłożone na półkę z jakiegoś powodu, udowadniają, że raz na jakiś czas się coś takiego przytrafia.
Ale są też bystrzy. Co najmniej tacy jak Jakub Sobieski.
Natomiast powiem ci, że jakby bardzo
ale
trudno...
to jest prywatny detektyw.
No tak, to znaczy to jest postać, która jakby może o wiele więcej, aniżeli taki normalny funkcjonariusz, może nawet działać na pograniczu prawa. On też popełnia błędy i też nie od razu jest taki uświadomiony. Chciałam pokazać też taki
na
proces...
Na początku trochę był ciemny zresztą, prawda?
Totalne średniowiecze.
Tak, tak.
Tak.
Dopiero fakty go zaczynały przekonywać.
Natomiast bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że... Dobrze się czytało tą książkę i że mówisz o tym, że są elementy lżejsze, dlatego że dla mnie to była jedna z najtrudniejszych książek. Przez to, że kiedy masz do czynienia z jakąś historią, nie wiem, seryjnego zabójcy, jakiegoś, gdzie masz takie zło bardzo precyzyjnie określone, wiesz, że to jest czarne, a to jest białe i wiemy, gdzie jest granica. Tak tutaj, to kiedy wkroczyłam w tą historię, to nagle się okazało, że to wszystko jest tak naprawdę szare albo zmieszane i właściwie nie wiadomo, kto jest dobry, a kto jest zły. I nie dlatego, tak jak zwykle w kryminale, że ktoś najpierw kłamie, potem to ujawniamy i ta prawda wychodzi na jaw, tylko kto tu jest ofiarą, a kto tu jest sprawcą. Bardziej o to chodzi. I ta przestrzeń, bym powiedziała, zaburzenia tych elementów, jakby zaburzenia tego balansu sprawiła, że ja właściwie... Obciążało mnie to. Myślę, że też dlatego, że sama jestem matką i jakby współodczuwałam też.
O właśnie, jeśli mogę. Bo dla mnie akurat ta książka, oprócz tej całej oczywiście warstwy psychologiczno-pedagogicznej, bardzo ważnego zaniedbania w postaci diagnoz. Nie ma czegoś takiego jak diagnozy prawidłowe, wcześnie wykrywalne w szkołach i tak dalej. No szeroki temat. To jednak dla mnie była to książka o miłości rodziców i jednak tym, że rodzice mogą być w ogóle źródłem całego zła, prawda? Czyli ciemnota, źle. Natomiast jest to też książka o matce, która walczy o swoje dzieci.
Tak, to znaczy chcę też powiedzieć, że zobacz, tak naprawdę to oni w gruncie rzeczy zastanawiają się nad sobą i mają problem, co zrobiliśmy nie tak. Dlaczego jest tam taka scena, gdzie Jakub przychodzi do jednej z matek dziecka, które było w kryzysie i było pacjentem szpitala w Kotwinie, jakby rozmawiają szczerze, nie powiem w jakiej sytuacji, bo znowu byłby to spoiler, i ona jakby cały czas zastanawia się, dlaczego nas to dotknęło, tak jakby to był jakiś fatum, powódź, wojna. Dlaczego do nas to przyszło? I nie znajduje...
To niech sobie poszukają w swojej genetyce,
ale,
prawda?
Ale właśnie o to chodzi.
Research wstecz, ale zawsze pomoże.
I rzeczywiście, oddając dziecko do szpitala, myśli, że dadzą mu leki, zaopiekują się nim, zdiagnozują
śpi.
I już będzie dobrze. A to tak nie działa, dlatego że znowu wracamy do tego, że to jest tak naprawdę cała struktura. I zaczyna się nie tylko od nich, ale bardzo możliwe, że jeszcze pokolenie wcześniej.
O, oby. Beata Tyszkiewicz, bardzo mądra pani. Słyszałam, jak kiedyś powiedziała o tym, w jaki sposób się powinno wybierać partnera na życie. A ona mówi, najpierw zbadaj dokładnie drzewo genealogiczne. To proste. No jednak to może iść, ale dlaczego w tobie takie zainteresowanie tym, nie wiem, genem, który powoduje, że to wędruje w rodzinach i też mówi o tym, jaka jest wielka odpowiedzialność rodziców za to, że mają dzieci, bo o tym się troszeczkę zapomina w pewnym momencie, prawda? Ta odpowiedzialność.
Znaczy, wszystkie kryminały tak naprawdę są o rodzinie. Wszystkie. Myślę, że nawet wszystkie opowieści są o rodzinie w gruncie rzeczy. I tutaj w tym przypadku dla mnie ten sekret, który łączy wszystkie te rodziny dzieci w kryzysie, był najstraszniejszy. To znaczy jesteśmy w stanie się przyznać do różnych rzeczy, do tego, że nie wiem, nawet już w tej chwili, nie wiem, do alkoholizmu, do różnego rodzaju traum, do zdrad, do jakichś nawet przestępstw, ale jakby zdrowie psychiczne i to, że w rodzinie masz kogoś, kto bywa w szpitalu psychiatrycznym, kto bierze leki psychotropowe, ponieważ się źle czuje, kto wymaga opieki. Wiesz co, na początku, kiedy mi opowiadano tę historię, to ja nie dowierzałam, że to jest, że to w ogóle się dzieje. Czyli rodzice nie mogą wyjechać, ponieważ mimo iż córka jest prawie dorosła, boją się, że sobie coś zrobi. Nie mogą zostawić jej z młodszym rodzeństwem, ponieważ boją się, że nie wiadomo, co się wydarzy. Matka zrezygnowała z pracy, ponieważ musi jakby być cały czas w domu i
trzymać. A mąż ma pretensje, że nie pracuje.
Mąż akurat ma pretensje albo nie ma, ale on z kolei ma taki ciężar, że musi na nich wszystkich zarabiać. A między nimi dochodzi do różnego rodzaju sytuacji.
To kosztuje, to leczenie kosztuje, tak się
Znaczy,
składa.
To są koszmarne pieniądze. Pojawia się też taka teza, ty na pewno wiesz więcej ze względu na swoją merytoryczną wiedzę, że niektórym się naprawdę opłaca to, że ten stan psychiatry dziecięcej w Polsce, jeśli chodzi o państwowe placówki, jest taki skandaliczny, ponieważ powstało mnóstwo fortun, które jakby absolutnie powstały tylko i wyłącznie dlatego, że...
To jest taki słaby stan tych placówek.
No po prostu jakby ludzie szukają pomocy, wobec czego pójdą do... zapłacą każde pieniądze. Jest jeszcze jeden temat,
ale który... to jakiś wielki spisek tutaj wykrywa. Znaczy idziesz w kierunku, bo nie wiadomo, czy tak
powtarzam,
jest.
Powtarzam tylko ale to, co mówią mi... co
wielkie
mówią mi...
fortuny, no nie mówię, że wszystkie, bo są też szlachetne, wypływają z jakichś zaniedbań, które się wykorzystuje bardzo skrzętnie i buduje na tym miliony. To jest schemat, który znaczy... właściwie w każdym przemyśle czy dziedzinie funkcjonuje.
Znaczy wiesz co, jest mnóstwo tak zwanych magików, terapeutów samozwańczych.
O tak.
Rozumiesz, ludzi, którzy po prostu oferują ci pomoc, ponieważ nie możesz się dostać do opieki profesjonalnej czy takiej, do której chcesz, no to próbujesz w tym czasie, zanim ta kolejka nastąpi, znaleźć pomoc gdzieś indziej. Jakby to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki temat, taki, który myślę, że jak się w to wejdzie, to jakby bardzo trudno jest też, myślę, tym ludziom funkcjonować. Ja sobie nie wyobrażam tego. To tak jakbyś miała, bo nie wiesz, w gruncie rzeczy nie wiesz, kiedy to wyleczenie, czyli kiedy to ten happy end nastąpi. Kiedy skaleczysz palec, to wiesz, że on po prostu jakby w procesie fizycznym w pewnym momencie się zabliźni, zagoi i będzie co najwyżej rana i koniec. A tutaj mamy do czynienia z tak delikatną materią, która w gruncie rzeczy myślę, że wymaga takiego zaobserwowania na bardzo wczesnym etapie, bo jeżeli to się zaniedba, to później to po prostu zamienia się w takie... totalnie hardkorowe historie, które są tragiczne.
Myślę, że bardzo by pomogło wprowadzenie w końcu psychologii do szkół. I to mówię od... Czyli takiego przedmiotu jak psychologia.
Tak.
Się na, w różnych etapach wieku dzieci to różnie można do tego podejść. Ale żeby też dzieci od najmłodszego i rodzice też by się przydało, prawda? Dokładnie mogli sami wstępnie zdiagnozować, co w nich się rodzi, prawda?
Mhm.
Te pierwsze sygnały, żeby wiedzieć, do kogo pójść. To wszystko można, nie wszystko niestety, bo są takie dziedziczne przypadki, że trudno, ale naprawdę wiele można pomóc, można uleczyć. Tylko trzeba starannie iść krok po kroku.
A propos tego, co mówisz, czyli psychologia w szkole, to wyobraź sobie, że w dzisiejszych czasach, w naszych czasach nadal niektórzy zamiast prowadzić dziecko do terapeuty, do psychologa, do psychiatry, no to próbują robić egzorcyzmy, tak? Jakby to, i to ja tego nie wymyśliłam, Alicja. To nie, mi po prostu opowiedziano i jakby Jest taka dziewczynka w tym szpitalu fikcyjnym w mojej książce w Koćwinie, która właśnie dlatego jest teraz w takim bardzo kiepskim stanie, ponieważ zamiast ją leczyć, zamiast i zaobserwowano oczywiście, że jest kryzys, że jest problem, no to po prostu prowadzano ją do księży i wykonywano tego rodzaju rytuały, które absolutnie jakby jeszcze tylko no, pogarszały stan i no i to jest tragedia.
Spotkałaś się z takimi przypadkami jeszcze.
Znaczy, no to jest współczesny przypadek. To jest współczesny
przypadek. Czy więcej?
Znaczy, użyłam w książce jeden. Użyłam w książce jeden i moim zdaniem jest on tak straszliwy, że jest wystarczający. Mhm. Ale to...
Taki egzorcysta. Tak?
Znaczy po prostu nie...
Mam najnowszą wersję, Russell Crowe. To bardzo, bardzo piękny film, który tak spokojnie tłumaczy, w jaki sposób powinno się interpretować Pismo Święte, żeby nie popełniać błędów, pychy i tak dalej. Prostymi, krótkimi zdaniami. No taki Russell Crowe, ja bym go bardzo chętnie widziała non-stop, ale taki podobny, jakby wprowadzany do tej edukacji na najwcześniejszych etapach, nawet szczególnie dla nauczycieli, no to jednak by bardzo dużo dobrego zrobiło.
Znaczy dzieci paradoksalnie zdają sobie doskonale sprawę z różnych rzeczy i to nie jest prawda, że one tego nie widzą. One jakby też doskonale zdają sobie sprawę z tego, że są problemem. To ich obciąża. To jest dodatkowe takie obciążenie, że teraz wszystko na mnie wisi i ja muszę sprostać oczekiwaniu, czy muszę szybko wyzdrowieć, muszę znowu wrócić do tej formy, którą oni oczekują, żebym ja spełniała czy spełniał. I myślę, że paradoksalnie to dorosłych trzeba edukować. To ich rodziców trzeba im mówić. Wiesz co, ja miałam teraz spotkanie w Bydgoszczy, bo były tam targi. Byłam przedpremierowo, opowiadałam już o tej książce, i po prostu przyszła taka pani i powiedziała, że ona nie będzie czytała tej książki, ponieważ ona nie ma siły, bo ten temat ją przerasta, to jest zbyt straszne. Ona woli czytać o seryjnych mordercach.
Nie czyta.
Ale rozumiesz, jakby jeżeli ja uważam, że właśnie dlatego trzeba o tym mówić i trzeba wchodzić do tych wszystkich domów, do tych, którzy się boją, bo bardzo możliwe, że dlaczego ta osoba nie chce tego dźwignąć, nie może tego dźwignąć, ponieważ tak naprawdę w jakimś stopniu ta historia ją dotyczy i ona dlatego nie chce się z nią zmierzyć, żeby właśnie spadły te łuski z oczu.
Tutaj jest wśród tych głównych bohaterów twojej książki. Nie czytałam do końca, bo to jest taka nowinka, że jestem mniej więcej w 2/3, ale oczywiście umieram z ciekawości, jak to się skończy, bo jeszcze nie wiem, bo to bardzo idzie głęboko, ta, nazwijmy to, intryga czy straszny przypadek. Na szczęście od czasu do czasu dowcipkuje. Znaczy często. Znaczy, i można to trochę odśmiać.
Znaczy ja uważam, że jakby policjanci też w taki sposób czyszczą tą ciężką materię, dlatego w taki sposób żartują i czasem to może się wydawać, nie wiem, bezduszne czy jakieś takie dziwne, ale to jest takie spuszczenie z krzyża tych wszystkich negatywnych emocji. Ja zaplanowałam na koniec coś naprawdę mocnego w tej książce, więc ona jakby cała jest takim ostrym doładowaniem. Natomiast myślę, że jestem bardzo ciekawa, co powiesz, jak już przeczytasz całą. Natomiast pewne rzeczy się absolutnie wyjaśniają i jeżeli ktoś naprawdę jest to, mam nadzieję, że nie przestraszyłam, ale jeżeli ktoś naprawdę nie ma siły, radzę doczekać do końca, ponieważ tam na samym końcu są elementy, które są kluczowe i nie tylko chodzi mi o edukacyjne rzeczy czy jakieś moralizowanie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakby w tej zagadce, w tej konkretnej sprawie tutaj jakby to zło, o którym mówimy, które zwykle w kryminale występuje w postaci jednej osoby, tak tutaj, ono troszeczkę jakby idzie w pewien rodzaj, no tak jak w głąb, czyli tak jak, nie wiem, czy mogę wziąć książkę, żeby...
Możesz wziąć książkę, tak w kierunku pani Dulskiej idzie.
Żeby po prostu jakby zobaczyć, że to jest tak jakby odbicie lustrzane i chciałam dokładnie, ty to powiedziałaś o tym, o tych rodowych elementach, o tej dziedziczności, o tych wszystkich rzeczach, które pokazują, że nie tylko ci rodzice, ale też i szkoła, środowiska rówieśnicze, plus moim zdaniem też oczekiwania związane z tym, jak mamy się prezentować ogólnie w social mediach, publicznie, że To jest w ogóle moim zdaniem problem naszych czasów, że my wszyscy musimy być najwspanialsi, najsilniejsi, najmocniejsi, najlepsi, najekstrzejsi i po prostu nie ma mowy tutaj o słabości. A jeżeli już coś jest nie tak, to idzie się w drugą mańkę, czyli na tym drugim biegunie jest totalnie, mam to gdzieś. I wtedy no, totalnie ale... to, nie, żebym nie powiedziała brzydziej, ale tutaj elegantnie godne jest to twoich szlachetnych uszu.
Dziękuję ci.
W związku z tym absolutnie to pokazuje, że ci młodzi ludzie, którzy nie znają innego świata, oni czują ogromną presję, że muszą to dźwignąć.
I jeszcze wtrącę, przepraszam, ja wiem, że to nie jest takie łatwe, ale tylko dodam w temacie, że to nawet nie chodzi o to, że wszyscy tam w tym Instagramie chcą wypadać lepiej, mieć ładniejsze nosy, usta i nie wiadomo co, bo wiadomo, że to jest fikcyjny świat, ale w świecie realnym ludzi inteligentnych, zamożnych, burżua, też istnieje takie przecież przekonanie, na pewno się z tym spotkałaś. Dziecko jest na przykład, zaczyna mieć symptomy choroby psychicznej. Recepta. Pobiegać, niech idzie rano pobiegać. 5 przysiadów i już będzie zdrowe. No chyba się z tym spotkałaś. Czyli taka mocna, niemiecka ręka.
Parę wieków.
Tak, już. Dziecko będzie zdrowe, czyli głupoty gadasz. Zabierz się do roboty. 10 przysiadów i ci przejdzie.
Znaczy to jest analiza indywidualnego przypadku, ale rzeczywiście mamy do czynienia chyba tutaj z rodziną, która osiągnęła coś. Wszyscy są silni, są przywódcami stada i są po prostu pierwszymi lwami na wzgórzu. I oczekują, że te młode również będą tymi, tak, jakby następcami. Po prostu będziesz moim, jesteś moim następcą, spadkobiercą, sukcesja. I bardzo często właśnie to jest bardzo częste, że tego rodzaju osoby właśnie paradoksalnie są wrażliwe, są delikatne, mają inne postrzeganie rzeczywistości i nie daje im się pola do tego, żeby postrzegać rzeczywistość tak, jak one tego chcą. A jeszcze nie daj Boże, mają różne, bym powiedziała, nie wiem, takie postrzeganie rzeczywistości, które nie wpisuje się w ten system. No i z tego jest mnóstwo różnego rodzaju problemów. I wtedy te pieniądze, bo najpierw oczywiście iść pobiegać, potem kupowanie...
Ktoś nie zarabiaj, prawda? To od razu docenisz pieniądz.
Znaczy też jakby w momencie, kiedy już ten problem jest bardzo, bardzo widoczny, to z kolei jest maskowanie problemu zamiast pomaganie tej osobie. Ale myślę, że to są bardzo indywidualne przypadki i nie można tutaj jakby ich
oczywiście
analizować.
Mają też bardzo światli rodzice, tak jak mówiłaś o tym księdzu, no cudowna dusza. Chyba tutaj jakaś dobroć zwycięża w tych sytuacjach.
Znaczy ja wierzę w to, że takich ludzi jak ksiądz Paweł jest więcej. Jest mnóstwo też naprawdę niesamowitych, wspaniałych lekarzy. Nawet ci lekarze, którzy pracują w placówkach, które mają straszliwy poziom, gdzie oni mają właśnie te jakieś groszowe pieniądze na to, żeby dzieciom wyżywienie zapewnić, albo nie ma tej opieki terapeutycznej, bo po prostu ona nie ma pieniędzy, żeby zatrudnić, nie ma wakatów. Ma wakaty, ale nie ma pieniędzy, żeby zatrudnić odpowiednie osoby. To mimo wszystko ci ludzie na przykład nie odchodzą do prywatnych gabinetów, tylko nadal trwają tam, żeby pomagać tym młodym ludziom. I myślę, że jeżeli by jakby... Tu już wkraczamy w politykę, bo no to się wszystko ze sobą łączy.
Cały czas, wiesz, ja widzę te strajki przecież pielęgniarek jeszcze nie tak dawno temu, te matki z niepełnosprawnymi dziećmi. To jest ten sam problem, tylko on tutaj przeszedł do innej sfery psychicznej. Co jest jeszcze bardziej jakby niediagnozowalne, tak jak widzisz dziecko na wózku, to jest, nie wiem, nie wyobrażam sobie takiego ciężaru, ale ta psychiczna warstwa, to jest jakieś inne zagadnienie.
Znaczy wiesz, na przykład tutaj na samym początku...
Minister zdrowia powinien naprawdę przyjrzeć się tak dokładnie temu.
Znaczy myślę, że to jest nieuniknione i że to po prostu rodzice, dzieci w kryzysie i wszystkie osoby, które im sprzyjają, absolutnie ja wierzę w to, że to po prostu się zmieni. Ja na przykład dla mnie trudne i takie wstrząsające były sytuacje, w których sami rodzice jakby nie do końca jakby akceptują tą konkretną sytuację, jakby wstydząc się tego, że będzie etykietka wariata, świra, bo o to chodzi. Że po prostu jeżeli masz niepełnosprawne dziecko albo masz jakiś inny problem zdrowotny.
No, to jest widoczne.
To ma pozytywne, jakby taką, no nie ma tutaj tej takiej pejoratywnej gradacji. A tutaj w jaki sposób, dlaczego to znaczy, że skoro ona miała 30 prób samobójczych, bo na przykład są takie przypadki. Znaczy dla mnie, jak ja to pierwszy raz usłyszałam, to było to dla mnie niewyobrażalne. Jak to 30? Jak to 30 razy?
Nie, ale nie zawsze połykała żletki, bo tutaj masz najwięcej spektrum.
Ale po prostu...
Sorry, nie śmieję się z tego.
W większości przypadków tak to są tabletki.
To jest dużo poczucia humoru, żeby nie przerazić czytelników.
Znaczy to jest kryminał, w związku z tym jakby niektóre sytuacje są przejaskrawione. Po to, żeby pokazać, uwydatnić ten problem. Oczywiście do tej zbrodni dochodzi w fikcyjnym szpitalu i jakby... Natomiast już sytuacja gwałtu w szpitalu psychiatrycznym jest wzięta z realnej sprawy. Więc jakby...
Tak jak w twoich książkach, zawsze jest początek w realiach.
Więc jakby to są rzeczy, które są naprawdę trudne do wyobrażenia sobie. Dopóki się z tym nie zderzysz, kiedy masz oddać swoje dziecko do szpitala.
Ale wiesz, że jako pisarka, która udziela masy wywiadów, jesteś bardzo aktywna w mediach, to teraz będziesz musiała non-stop odpowiadać na pytanie, dlaczego pani w ogóle podjęła ten temat? Czy były choroby psychiczne w pani rodzinie?
Nie było. Nic nie wiem o tym. Natomiast powiem ci, że kiedy zaczęłam realizować tą książkę i zaczęłam rozpytywać różne osoby, to okazało się, że wokół mnie bardzo dużo osób ma różnego rodzaju problemy, o których nie mówią.
Ale ty żyjesz w ogóle w takich realiach.
Ale rozumiesz, jakby...
Czarostwa, przecież przez całą...
Ale w ogóle nie wiedziałam o tym.
Jest dużo czarów, niedopowiedzeń. Ty, dziwoja białoruska, no to jest ten świat, który pokazujesz. I nie zainteresowało ciebie to, jaką ty masz historię genetyczną?
Znaczy nie miałam żadnych takich... Były w rodzinie samobójstwa.
Ale ja cię nie zmuszam do tego, żebyś powiedziała.
Nie, bo teraz spróbuję sobie tak...
Jednak był psychicznie chory.
Były w rodzinie samobójstwa, to absolutnie. I w rodzie, i po jednej, i drugiej stronie. Natomiast jeśli chodzi o sytuację leczenia psychiatrycznego, mogło to też wynikać z tego, że dokładnie to jest to, o czym mówimy, że nikt tego nie ujawnił, nikt nie dostarczył do placówki.
Egzorcyści szaleli.
No bardzo możliwe, że to właśnie tak było. Myślę, że jeżeli byśmy tak poszukali u każdego, znajdą się pewnego rodzaju niedoskonałości, jakie...
Których na pewno nie.
Choroby duszy.
Ale
bo ja wolę na przykład mówić o tym, że to są choroby duszy. Nie ma takich ludzi, którzy są doskonali i jest naprawdę mnóstwo takich czynników i sytuacji, które po prostu mogą wpływać na to, że one się nasilają. Pamiętajmy, że w gruncie rzeczy ta historia nasza ostatnia, no to jaka ona jest? Wojna, komunizm i dopiero właściwie to jest kilka dekad, kiedy my żyjemy.
Przechodzi w czerń.
Kilka dekad, kiedy żyjemy, zaczynamy żyć świadomie, więc możliwe jest, że ten problem to nie jest tak, że on się teraz ujawnia, tylko on po prostu zawsze był.
Tak,
ale nie, przez to, że jakby nasz poziom...
Szczęście, że się ujawnia powoli. Ja wierzę w to, że jednak dojdziemy do większej świadomości zdrowia psychicznego, że to nie będzie tak pokazywane, tak po kątach, wyszeptane, że to jest po prostu normalne, że ludzie mają bardzo różne konstrukcje psychiczne, że mają inne ilorazy inteligencji, że w ogóle są neuroróżnorodni. To nie zapominajmy o tym.
Dokładnie, że masz prawo mieć stan depresyjny, że masz prawo źle się czuć, że masz prawo nie dźwigać, że masz prawo nie realizować jakichś oczekiwań kogoś tam.
Że masz prawo robić literówki, mieć dyskalkulię.
Masz prawo kochać kogo chcesz i masz do tego prawo. I mi się wydaje, że to jest tak naprawdę do tego zmierzamy, że zaczynamy mówić o tym otwarcie i to jest piękne.
To jest piękne. To jeszcze na koniec chciałam zapytać o pewne schematy. Są takie moje ulubione schematy w kryminałach i też w filmach kryminalnych, bo bardzo lubię filmy kryminalne i kryminały, że i u ciebie też to jest. No, że jak ten detektyw czeka w samochodzie, to przychodzi partnerka i oczywiście daje mu hot doga i kawę. Czy to naprawdę tak jest, że zawsze ci policjanci czy detektywi, którzy tam czekają, no ja wiem, całą noc, to jednak zaczyna się od hot doga i kawy?
Znaczy może być też burger albo kanapka własnoręcznie zrobiona.
Nie, no tego nie ma. Zawsze hotdogi, kawa. I to taka oczywiście musi być w tym kubku. Wiesz, takim.
No wiesz, chodzi o to, żeby w razie czego możesz szybko to zjeść albo szybko to wyrzucić.
I tyć też można szybko.
Nie no, ale detektywa nie interesuje, wiesz, tycie, no, dieta.
Nie szybko biegają.
No Alicja, ale jakby to wyglądało, że on dostaje sałatkę? Wyobrażasz sobie, że tutaj ma taką sałatkę, zanim tym widelcem tej sałaty się naje, tutaj majonez na spada.
A ty to piszesz pod scenariusz filmowy? Wiesz, jakby się fajnie taka rozbryzgana sałatka.
Albo na przykład takie dwojaki z zupą, barszczyk czerwony, nie?
Który zalewa i to jednak jest skrep.
Słuchaj, pomyślę o tym, do następnej może barszczyk, gołąbki.
Ja się tak nie zdara detektyw, to bardzo do gołąb.
Ale jak?
Sosie.
W pomidorowym oczywiście. No i w oddzielnym tam tym pojemniczku ziemniaczki i surówka. I on sobie tak rozkłada, tak? Tak,
w końcu znalazł, że jednak jest musztarda i to mu tak wyprysnęło.
A przy okazji można porozmawiać, bo tutaj dookoła bardzo dużo się dzieje.
Na pewno wymyślisz takiego detektywa oprócz tych swoich, którzy zawsze są inteligentni.
Ja powiem ci, że ja bardzo lubię hot dog.
Do jakiegoś takiego niezdary. Proszę cię, wymyśl takiego, któremu ciągle coś się nie
ale
wiem,
taki Kolombo? Kolombo?
No taki, bo nie ma drugiego takiego.
No właśnie, bo tak, Kolombo już jest zarezerwowane.
No i jest też sporo autystycznych detektywów, co bardzo mnie cieszy.
Tak.
Bo to zawsze są ciekawsze filmy.
Tak, ale to widzisz, to trzeba dobrze się znać na tym. Chociaż oni wszyscy w gruncie rzeczy moim zdaniem mają jakąś taką osobowość, która nie przystaje do szablonu. Myślę, że na tym polega cały urok tego
cały
typu
urok,
postaci.
No Boże, drogi. Wysoko funkcjonujący autystyk. A, Anthony Hopkins. Daleko nie szukać.
Tak, nie należy daleko szukać.
To dziękuję, Kasiu. I to kiedy następna książka? Już coś
tam? A w styczniu.
Już? Przepraszam, się tak dziwię. I już zdokumentowana całkowicie i już ma
już
350 stron. No dobrze, jeśli możesz coś powiedzieć o niej tak.
Nie mogę. Nie mogę w ogóle.
W głąb czego idzie i czy w jaką otchłań. Nie, to zostawmy to jako tajemnicę.
Zostawmy to jako tajemnicę. Ja sobie zaplanowałam, że mam taki grafik i jakby po prostu wypełniam swoje zadania, a resztą zajmuje się mój wydawca, wobec czego jakby gdyby on nie był taki skuteczny, to ja bym pewnie...
Jak ty masz tak to wszystko zaplanowane, łącznie oczywiście z życiem codziennym, uczuciowym, córeczką uroczą, to jak, kiedy to się dzieje, że ty tak tworzysz?
Czy masz... Tworzę codziennie.
Że od 17 do 18 tworzysz dowcipnie, a między 15 a 20 jest szaro.
Wiesz co, wstaję rano i zaczynam tworzyć i tak tworzę do wieczora. Jak tworzę, to nie jem. W weekendy nie pracuję, wtedy jem. No i
no wszystko jest generalnie bardzo szczęśliwa, z bardzo przystojnym nadal narzeczonym.
Tak, nadal narzeczonym.
Skąd ty te smutki bierzesz?
Znaczy, ja nie traktuję tego jako smutki, ja traktuję to jako misję. Uważam, że to jest moja misja, absolutnie opowiadać takie historie, otwierać oczy ludziom. Tak samo tak jak mną to wstrząsa, jak mnie to przeraża, albo mnie to zżyma, albo wścieka, albo po prostu nie mogę sobie tego pomieścić, to chcę to opowiedzieć innym, żeby ludzie mieli szansę jakby dotrzeć do tej historii tak jakby z całym kontekstem. I ja nie traktuję tego jako smutki, makabre, straszności, bo moim zdaniem one są konieczne do tego, żeby zyskać jakby uwagę i jakby zakotwiczyć tą opowieść. Ale tak naprawdę to chodzi o to, że dążymy do jasności, czyli do tego happy endu, do rozwiązania tej zagadki, do tego, żeby zbudować dyskusję. Albo tak jak przychodzę do ciebie i my rozmawiamy.
Albo do realizacji filmu. Sprzedane już? Bo to jednak
do tej jeszcze nie. Prawa wolne. Nie,
niemożliwe, tak? Czyli
jeszcze nie wyszła, także są wolne.
No dobrze, to zostaniemy przy tych poprzednich. Trudno. To dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.